No to zgodnie z zapowiedzią Max Wieczorski jest już w studiu i rozmawiamy dziś o filmie Popioły, który nas swoim metrażem przeraził.
Tak, powiedziałaś tutaj właśnie przed chwilą prawie 4 godziny. To jest niesamowicie długi film, ale jednocześnie bardzo dobrze się to ogląda.
Bardzo dobrze się to ogląda i rzeczywiście, no nie powiem, że te 4 godziny mijają jak godzina, no bo tak nie jest, ale widać tutaj sprawną reżyserską rękę i bardzo dobrze napisany scenariusz, bo rzeczywiście ten film naprawdę nie nudzi, pomimo tego metrażu, pomimo tego, że to jest jednak takie kino, no wiesz, czarno-biały film, z dzisiejszej perspektywy trochę inaczej na to patrzymy, kostiumowy, historyczny i to też jest historia bardzo odległa, to jednak siła, która jest w tych bohaterach, a szczególnie w Rafale Olbromskim, czyli Danielu Olbrychskim, no po prostu sprawia, że siedzisz i oglądasz ten film z ciekawością.
Tak, tak. Powiedziałeś, że te 4 godziny może nie mijają jak jedna godzina, ale ja bym powiedział, że ten film, mimo tego, że trwa bardzo długo, no 4 godziny to jest już taki pełny metraż.
Podwójny wręcz,
nawet,
tak.
Nawet jak na warunki i współczesne. No nie robi się tak długich filmów często. Natomiast wydaje mi się, że ogląda się to jak zwykły 1,5-godzinny film.
Tak.
I nie odczuwa się tych 4 godzin, a mimo tego, że jest to film bardzo powolny. To tam nie ma jakichś bardzo mocnych, szybkich cięć i tak dalej. Tam się ta historia się snuje. Oczywiście są wielkie sceny batalistyczne, które są naprawdę imponujące, ale jednocześnie to jest film dość subtelny. Dość, no właśnie, powolny, taki delikatnie się rozwijający powoli i myślę, że te 4 godziny były potrzebne, żeby ten film tak wyglądał.
Tak, to na pewno.
W każdym innym metrażu on by nie wyszedł tak dobrze. Myślę, że te
No tam naprawdę
to...
nie było co... Nie ma dłużyzn w tym filmie. Nie ma co wycinać, nie ma scen, których można byłoby się pozbyć. Tak. One wszystkie naprawdę są nam potrzebne.
Tu się zgadzam. No też myślę, że zadanie, jakie otrzymał Wajda w tym przypadku, czyli przełożenie na ekran filmowy prozy Stefana Żoromskiego, wielkiej powieści też Popioły, to nie było łatwe zadanie, a wyszedł z niego bardzo, bardzo, nie tylko obronną ręką, ale bardzo dobrze wyszło mu to zadanie. To jest powieść, która jest, rozgrywa się pod koniec wieku XVIII, na przełomie wieku XVIII i XIX, w erze napoleońskiej. I ten Napoleon tam nie dość, że się pojawia, to przede wszystkim jest cały czas w głowach wszystkich tych bohaterów. To jest właśnie ta wielka era. I to jest też taki czas, kiedy chyba po raz pierwszy się tworzą te takie wielkie narodowe mity. Takie romantyczne narodowe mity. Bo ten Napoleon później będzie wracać i w romantyzmie, i później będzie wracać przy odzyskiwaniu niepodległości, bo przecież w naszym hymnie, no on też tam
pojawia
wtedy
się.
Zresztą pierwsza scena, tak? To jest właśnie...
To jest hymn, tak.
To jest nasz hymn. Trochę inaczej brzmiący niż ten obecnie. Więc to wszystko później wraca. Tak jak w Popiele i Diamencie, czy w Kanale, czy w Pokoleniu nawet, czy w Lotnej. Wajda się jakoś tak rozgrywa, czy też no, rozlicza z tymi mitami II wojny światowej, z mitami kampanii wrześniowej powstania. Tak tutaj rozlicza się z tymi mitami, które
bierze
są...
Bierze się za kolejny mit. Tak,
ale wiesz, to są te mity, które są u podstawy tych wszystkich kolejnych.
Dokładnie tak.
I to jest, myślę, że bardzo, bardzo ważne. Film, który też był bardzo kontrowersyjny. Bo przez szereg lat uznawano, że on jest obrazoburczy, że on jest w ogóle antypolski.
No właśnie, i to jest bardzo ciekawy wątek, do którego docieramy w tej naszej rozmowie. Rok 1960 to jest rok, kiedy tworzy się na początku tajna uchwała o kinematografii. I to jest taki czas, kiedy stawia się w kinie na rozrywkę, kiedy już kończy się rozliczanie z powstaniem, z II wojną światową, z armią. Teraz już kino rozrywkowe, dla mas, żeby ludzie poszli do kina się pobawić. I powstają wtedy wielkie, wielkie filmy, takie jak Faraon.
Tak,
powiesz,
zbliża się też przecież tysiąclecie państwa polskiego.
Więc trzeba to jakoś zaznaczyć i połączyć te dwa fakty, czyli to tysiąclecie państwa polskiego, ale też to, że po prostu potrzeba ludziom takiej rozrywki. No i myślę, że to się udaje, czy właśnie w Faraonie, czy w innych tytułach, które wtedy powstają, bo to przecież jest taka fala tych wielkich filmów. No i Wajda gdzieś tutaj się wpisuje w to wszystko. No ale okazuje się, że się wpisuje tak niefortunnie, bo tak jak mówisz, film nie został dobrze przyjęty. Wajda mówił o tym. On później wracał do tego, że to po prostu było jakieś takie polityczne zamieszanie, kiedy to generał Moczar chciał dojść do władzy i to on gdzieś podobno zaczął taką złą prasę tego filmu. Jemu się ten film nie podobał. On uważał, że to jest kino antypolskie. No i gdzieś tam za Wajdą to się jeszcze trochę pociągnęło.
Tak, ale później ten film zrehabilitowano. Dostrzeżono w nim dużo więcej niż dostrzegano wtedy. Rzeczywiście to była taka trochę polityczna walka.
Tak, to była tylko polityczna walka, dlatego że film przez widzów był przyjęty dobrze i w kinach widzowie byli na tym filmie.
Tak, to był też wielki hit. Chociaż powiem ci, że zastanawiało mnie to bardzo mocno, kiedy oglądałem ten film. Dlaczego on nie zrobił tak zawrotnej kariery jak na przykład Potop?
Mhm.
Bo przecież Potop jest w tym momencie takim klasykiem. On leci
tak.
w każde święta,
tak,
prawda?
To prawda?
W telewizji. A Popioły są trochę gdzieś tam na uboczu. Też lecą, też się pojawiają w telewizji, ale jednocześnie nie aż tak często. I może to jest wynik właśnie tej złej prasy i tego, że to się ciągnęło.
Myślę, że nie do końca, bo Wajda też właśnie o tym opowiadał, że Sienkiewicz to był twórca, który pisał tak ku pokrzepieniu serc. To znaczy, że on tego ducha narodowego tak wskrzeszał, wzniecał i te mity tworzył, a że Romski już sam tytuł Popioły mówi, co z tego zostaje.
No tak, tak.
I to jest bliższa postawa Wajdzie zdecydowanie, bo to jest reżyser, który bardzo refleksyjnie podchodził do tematów, które filmował. No ale myślę, że to się jakoś tak wszystko tutaj połączyło właśnie z tym, że ten Potop tworzący ten mit jednak jest bliższy Polakom niż te Popioły.
No tak.
Które
tak,
się gdzieś z tym mitem rozliczają.
To jest też trudniejszy film dla nas, Polaków, dlatego że to jest film, który pokazuje też pewne kwestie dla nas niewygodne. To
no, znaczy, tak.
Na przykład gwałty, jakich Polacy dopuszczali się podczas bitwy pod Saragossą, czy też oblężenia Saragossy.
No czy te morderstwa na San Domingo.
Morderstwa na San Domingo, tak. Więc czy też to, że ich udział w tej kampanii napoleońskiej był dość instrumentalnie potraktowany przez Napoleona i on wcale nam niepodległości nie zwrócił tak de facto. Więc tam dużo jest takiego demitologizowania tej historii, no a my tego może nie lubimy za bardzo narodowo. My wolimy Potop i widzieć nas...
No każdy tak, lubi czuć się lepiej niż
no,
gorzej,
wiadomo,
to
tak,
naturalne.
To nie jest nic też dziwnego.
Tak.
Więc dlatego też mówię, to nie jest film może z pierwszych stron telewizyjnych i często pokazywany, ale myślę, że warto zdecydowanie
warto, oczywiście
zajrzeć.
Warto do niego zajrzeć, warto go zobaczyć. To jest przede wszystkim debiut Daniela Olbrychskiego, który
tak
znalazł się w tym filmie właśnie za sprawą żony Jerzego Hoffmana, która Wajdzie poleciła Olbrychskiego. Wajda w ogóle początkowo stawiał na dojrzałych aktorów, już sprawdzonych. Chciał tam obsadzić właśnie jakieś takie nazwiska już znane doskonale polskiej publiczności, ale przemyślał sprawę, stwierdził, że to jednak muszą być młodzi ludzie. No i zaczął poszukiwania, przeszukał szkoły teatralne, przeszukał szkoły aktorskie, ale nie przyszło mu do głowy, żeby zajrzeć na zajęcia pierwszego roku, bo wydawało mu się, że ci ludzie kompletnie nic nie potrafią jeszcze zagrać. Ale właśnie okazało się, że jest taki jeden chłopak. Wajda najpierw miał trochę kłopot z wyglądem Olbrychskiego, to znaczy mówił o nim, że jest albinosem i że mówi trochę przez nos i trzeba by go poduczyć i może przefarbować, może coś tutaj z nim zrobić. No okazało się, że to był strzał w dziesiątkę absolutny i w ten sposób Daniel Olbrychski rozpoczął swoją karierę, ale rozpoczął też, jak sam mówi, taką szkołę życia, przyspieszony uniwersytet. Dlatego, że jeden z jego profesorów, kiedy już było wiadomo, że on udaje się na ten plan, będzie grał u Wajdy, powiedział mu, nie zmarnuj tej szansy, bo będziesz się obracał w towarzystwie prawdziwych intelektualistów, poznasz wielu niezwykłych ludzi. I Olbrychski początkowo mówił, że on sobie nie zdawał z tego sprawy. To znaczy siedział przy stole na przykład z Konwickim, z Wajdą i z ich znajomymi i dla niego to byli no, ludzie jak ludzie, jak sam mówi, ale po czasie zdał sobie sprawę z tego, że to rzeczywiście taki przyspieszony uniwersytet życia, gdzie on się nauczył nie tylko gry i nie tylko takiego obycia z kamerą, ale też wielu rzeczy, z których korzystał później przez
takich
wiele,
życiowych.
Wiele lat. Tak. Tak.
No on ostatecznie tej szkoły teatralnej chyba nie skończył. Tak zdał eksternistycznie ten egzamin dopiero w latach 70. To taka ciekawostka, że on wcale aktorem takim z dyplomem
wyszkolonym
tak. nie był przez lata. Dopiero później gdzieś tam ten egzamin zdał i to też właśnie no, eksternistycznie, czyli nie odbył tych nauk. Wszystkiego uczył się na planie. To jest też niesamowite. Dla mnie też niesamowite jest to, jaki zbieg okoliczności tutaj się wydarzył w kwestii nazwiska. Olbromski, Olbrychski.
Tak, tak.
I ten Rafał, ja nie wiem, czy to jest prawda, no tak sobie myślę, że syn Daniela Olbrychskiego, Rafał Olbrychski, może być jakimś nawiązaniem do tej pierwszej wielkiej roli.
Może być, no to jest początek jego kariery, to jest film, który zaważył o reszcie jego życia,
Dokładnie,
tak.
cała kariera, ale też całe życie, bo to jest, no mówię, on był bardzo, bardzo młody w tamtym momencie, więc w zasadzie on nie znał innego życia niż to filmowe. Więc niesamowita rola. On też gra to bardzo dobrze. I to jest dla mnie niesamowicie duże zaskoczenie, bo przecież nie ma żadnego wykształcenia. Musi mieć niesamowicie wielki, taki samorodny talent.
To jest intuicja, to jest po prostu coś, co się zdarza raz na milion. Jakiś taki dotyk Boga, tak się o tym chyba mówi. I tutaj to jest, rzeczywiście.
Ale wiesz, to też nie jest prosta rola. To jest rola, która wymagała od niego nauki, na przykład jazdy konnej.
No oczywiście, tam bardzo dużo wyzwań przed nim było.
To jest przede wszystkim też niesamowicie długi film, jak powiedzieliśmy już wielokrotnie, 4-godzinny, więc...
Okres zdjęciowy trwał cały rok, czyli to jest naprawdę bardzo długo, bo tak standardowo film się robi w miesiąc. To znaczy kręci się zdjęcia w miesiąc, więc można sobie wyobrazić. Tam w ogóle bardzo dużo przeszkód było po drodze, bo z tego co czytałam, to filmy kręcono na zakładkę i kiedy już ekipa miała wchodzić na plan, to jeszcze nie było kamer. Jerzy Lipman musiał jeździć do Francji po specjalne obiektywy, żeby ten film nakręcić. Nie było kostiumów, bo nie było tak wielkich zakładów. Trzeba było to gdzieś tak zbierać z całej Polski, czy kostiumy, czy rekwizyty. Naprawdę to z dzisiejszej perspektywy my sobie nie zdajemy sprawy ze skali tego wydarzenia.
Tak, a wiesz, że scenografia tam wykorzystana w niektórych momentach to jest scenografia z rękopisu znalezionego w Saragossie?
O tego nie wiedziałam, ale to rzeczywiście idealnie pasuje, bo
skorzystali
to jest tak, czas już po rękopisie właśnie.
Tak, tak, skorzystali właśnie z scenografii, która już została zbudowana na potrzeby rękopisu oraz z części rekwizytów z filmu radzieckiego Wojna i pokój. I nawet widziałem takie fragmenty z Polskiej Kroniki Filmowej, gdzie było to bardzo podkreślane, że ten film powstał przy wsparciu naszych radzieckich przyjaciół, którzy użyczyli właśnie nam rekwizytów z tego filmu. Zresztą słyszałem też, bo to na jakimś spotkaniu Daniel Olbrychski opowiadał, że to, że on, mówię o Wajdzie, postawił koniec końców na tych młodych aktorów, wynikało też z tego, że zobaczył tę Wojnę i pokój, gdzie są jednak dojrzali aktorzy i zdecydował, że to nie może tak być. Że jeżeli chcemy pokazać w tych Popiołach człowieka, który też dojrzewa i się zmienia w czasie tego filmu, to musi to być człowiek młody i to musi być jakaś nowa twarz.
I tak też było. I też Olbrychski go zdobył taką swoją bezczelnością i taką wręcz czasami arogancją, która doskonale do tego bohatera pasuje. No to też trzeba przyznać, że on naprawdę do tej roli jest idealny. No i też ta rola sprawiła, że on stał się na lata aktorem Wajdy.
No, tak, Wajdy, ale też zauważ, że myślę, że ta rola w Potopie, czy w ogóle w kolejnych częściach trylogii, to też jest jakoś pokłosie tych Popiołów.
Oczywiście, że tak.
I to, że on związany jest tak mocno też z tą jazdą konną w kinie, to też jest wszystko pokłosie
w kinie i w życiu przecież.
No, w życiu też, tak.
Są
tak.
te opowieści, które mówią o tym, że w Kazimierzu Zmięćmierza Daniel Olbrychski na festiwal przyjeżdżał konno.
No tak, to zresztą w naszym regionie, więc ważne. Oprócz Olbrychskiego, to powiedzmy też o innych aktorach, bo pojawia się tam parę postaci ważnych również dla naszego regionu, bo jest na przykład w roli księcia Gintułta, jeśli dobrze to wymawiam, Piotr Wysocki, nasz lubelski aktor urodzony w Lublinie i przez wiele lat aktor też Teatru Osterwy. Postać bardzo mocno związana z naszym miastem. Ja go pamiętam z Quest na cmentarzu przy ulicy Lipowej. Zawsze tam najpierw stał, potem już siedział przy stoliku w jednym miejscu konkretnym. Postać naprawdę bardzo ważna dla naszego miasta, ale też tragiczna, dlatego że parę lat temu zginął w pożarze swojego domu gdzieś pod Lublinem. I to swoją drogą jest niesamowicie jakiś taki dziwny zbieg okoliczności, bo przecież w tym filmie ten książę też ginie w pożarze. Więc tak jakoś dopisała się ta historia zupełnie niespodziewanie. Zwłaszcza, że ta rola Gintuta była najważniejszą rolą w karierze filmowej akurat Piotra Wysockiego, bo potem miał parę też epizodów różnych filmowych i w Czterech Pancernych na przykład i w karierze Nikodemadyzmy, różnych filmach i serialach, ale jednak te popioły pozostały najmocniej.
Największą rolą, tak.
Tak, w świadomości widzów stąd jest pamiętany. Nawet pamiętam, jak moja babcia kiedyś, jak byłem dzieckiem właśnie na tym cmentarzu przy ulicy Lipowej, tak właśnie mi powiedziała, że to jest pan Piotr Wysocki, jak przeszliśmy obok niego. Ja mówię, a kto to jest Piotr Wysocki? Ona mówi, właśnie grał w Popiołach. Ja nie znałem wtedy tego filmu i nie znałem go w zasadzie teraz do naszego spotkania, ale teraz już wiem, o co chodzi, bo ta rola też jest bardzo ważna.
Bardzo ważna, no bardzo ważna i w karierze Piotra Wysockiego, ale i w tym filmie jest bardzo ważna dla naszego głównego bohatera Rafała, tak.
Tak. Jest też druga postać, tak w zasadzie druga pierwszoplanowa, tak się mówi, Krzysztof Cedro tutaj. Gra go Bogusław Kierc, też wtedy student aktorstwa, chociaż ostatecznie bardziej poeta i pisarz niż aktor, bo tak. Ostatecznie też chyba to była jego jedyna rola filmowa. Nie jestem pewien, ale nie udało mi się znaleźć żadnych innych. Głównie aktor teatralny, potem też dyrektor teatrów, ale tutaj rzeczywiście wystąpił i to wystąpił w takiej bardzo dużej roli. To jest też ciekawe, bo rzadko się zdarza tak, żeby aktor wystąpił tylko w jednym filmie i tylko
i to w taki sposób, prawda? Bo to czasami są takie role epizodyczne i gdzieś tam po prostu ta kariera się nie układa. No a tutaj rzeczywiście jedna z dwóch głównych ról u Wajdy, debiut, no to, jest coś i to jest wydarzenie. To prawda.
Zwłaszcza, że...
Tak. Chciałam powiedzieć, że tam jeszcze była taka anegdota, o której właśnie on mówił, opowiadał historię tej sceny, w której musi pochować swojego dowódcę.
Którego gra Jan Nowicki.
Nowicki, też bardzo młody Jan Nowicki. I tam musi założyć na jego twarz halsztuk, czyli takie czarne płótno. Wieje okropny wiatr w zasadzie, te kamienie tam z niego ciągle zjeżdża, żwir taki zjeżdża z tego ciała. No i ten halsztuk na tej twarzy się nie trzyma i Wajda w pewnym momencie już po kilku nieudanych próbach tak rzucił w przestrzeń, dlaczego aktora nie nauczono nakładać halsztuka na twarz. Czyli wymagał od swoich aktorów bardzo dobrego przygotowania.
Tak, tak. No, bywał czasami ostry i bywał też, no myślę, że bezkompromisowy. Nie wiem, czy to jest ten moment, w którym powiemy o tej kontrowersji największej, jaka tutaj pada?
No chyba trzeba to powiedzieć.
Musimy
to powiedzieć, ale ja też mam dla zrównoważenia historię ratunku, więc zacznijmy od tej tragicznej może.
Więc to jest też argument przeciwko Wajdzie bardzo często,
podnoszony, tak.
Ponieważ podczas nagrywania tego właśnie filmu Wajda doprowadził do tego, czy też wyraził zgodę, tudzież nawet wydał takie polecenie, żeby w jednej ze scen zrzucić konia z przepaści. I to nie było tak, że to jest jakaś tam kukła, jakiś kaskader koński. To po prostu był prawdziwy koń i on rzeczywiście zginął na planie tego filmu i cała ta scena, zresztą strasznie druzgocząca, gdzie ten koń spada i rzeczywiście się rozbija o skały, jest pokazana w tym filmie, chociaż w niektórych wersjach jest wycięta.
Tak.
Ja na przykład widziałem taką wersję bez tej sceny.
Ja też to widziałam, tak, tak.
Więc to później zostało wycięte. Natomiast rzeczywiście było to później często podnoszone, że ten koń został tam nawet nie, że przypadkowo, tylko celowo właśnie zabity. I to no, do dzisiaj wraca bardzo często w przypadku tego filmu i w ogóle Wajdy.
Sztuka bywa czasami bezkompromisowa i też myślę, że to były po prostu zupełnie inne czasy niż dzisiaj.
To na pewno,
zupełnie
tak.
Inne podejście też do tego, jak się robiło filmy, ale też inne podejście do zwierząt. Po prostu no, ta świadomość w ostatnich latach po prostu nam się zmieniła. Gdzieś ta empatia wzrosła, więc w dzisiejszych czasach jest to dla nas absolutnie nie do pomyślenia, taka sytuacja. No wtedy było jak było, ale właśnie dla równowagi też taka historia z planu. Mamy w filmie scenę, kiedy przeprawia się Rafał i wielu ludzi przez rzekę. Idą po takich krach. No i tam w trakcie kręcenia tego filmu kra się załamała. Daniel Olbrychski zaczął tonąć razem ze swoim koniem, a był to jeden z ulubionych koni właściciela stadniny, a nawet chyba żony właściciela stadniny, więc
to
sprawa była wielkiej wagi. I Daniel Olbrychski tego konia wyratował.
A widzisz.
Tak, udało mu się jakoś, nie wiem, jakąś nadludzką siłą go wyciągnąć z tej zimnej wody. No i ten koń został na planie ocalony, więc
no
też...
To przynajmniej tyle.
A kazali mu go zostawić. Rzeczywiście krzyczeli do niego, stojąc na brzegu, ekipa krzyczała, zostaw konia i uciekaj. Olbrychski nie zostawił tego konia.
Jakie to piękne i też filmowe, prawda?
Tak.
Można by nakręcić w ogóle film o tym, jak powstawał ten film.
O, myślę, że to mógłby być film, który spokojnie trwałby też 4 godziny i opowiadał o tym.
Jak nie
zwłaszcza,
więcej.
Że było dużo przeszkód. Tam była też scena tego wymarszu na Moskwę.
Mhm.
I to była scena, która powstawała w warunkach bardzo ciężkich, ponieważ Wajda chciał, wymyślił sobie, że przeniesie plan o 30 kilometrów w miejsce, które będzie ładniejsze. Ale niestety w trakcie tej wyprawy złapała ekipę wielka burza, ogromna burza. Jak później czytałam sobie te wspomnienia tych twórców, no to konie były przerażone tymi piorunami. Ludzie byli po prostu umoczeni od stóp do głów. I niestety zmokły też taśmy, zmokły negatywy. I bardzo trudna decyzja była przed ekipą, no bo tak, kręcić po raz kolejny, nie ma szans, nie ma na to czasu, nie ma na to pieniędzy, nie ma takiej możliwości. Wyciąć sceny, no...
Wajda tego nie lubił.
Wajda tego nie lubił i to też popsułoby ten film, więc przez wiele, wiele miesięcy studenci wyższej uczelni plastycznej plamki, jasne plamki, które powstały na taśmie, ręcznie wywabiali.
O matko.
To była niezwykła, koronkowa taka praca.
Ale widzisz, udało się,
ale
bo
się
tego
udało.
Nie widać. W
i ogóle tego nie widać. Więc naprawdę przy tym filmie pracowało bardzo wielu ludzi i to była często praca nieoczywista,
tak, ale
ogromna.
O tych przeszkodach jeszcze powiem, ponieważ nie tylko koń poniósł śmierć w trakcie tego planu, ale zdarzyła się też tragedia innego typu.
Tak.
To znaczy zginął jeździec, jeden z jeźdźców tam właśnie w tych scenach batalistycznych, zdaje się. Nie wiem, jak do tego doszło. Wiem, że nazywał się Adam Królikiewicz i zginął
to
właśnie.
To był major w ogóle. Bardzo też taki zasłużony, bo on też uczył aktorów jeździć konno. To była jakaś taka sytuacja... Któryś z aktorów opowiadał o tym, bo czytałam tę historię, że chyba nawet właśnie... Nie będę teraz tutaj mówić, który, bo nie pamiętam, nie chcę kłamać, ale tam po prostu była kwestia zbyt dużego doświadczenia. On za bardzo chciał kontrolować konia. Nie pozwolił mu gdzieś tam postawić na intuicję, no i niestety to była taka scena, gdzie koń po prostu musiał przeskoczyć przez dół wykopany, no i to się nie udało. To był jakiś taki bardzo nieszczęśliwy wypadek.
No ale to też pokazuje, jak wielkim przedsięwzięciem był ten film.
Tak.
On był takim... powiedziałbym nawet piramidalnym przedsięwzięciem,
tak, prawda?
Że aż ktoś poniósł śmierć, żeby powstał ten film. To jest niesamowite.
Nie wiem, czy śmierć, czy to był tylko taki nieszczęśliwy wypadek i tam był paraliż, który pewnie...
Nie, ten pan tak, zdaje się, że zmarł.
No, to był wymagający film rzeczywiście i tam się naprawdę dużo działo i ten okres zdjęciowy był bardzo długi. Fakt, że film wszedł 3 lata po produkcji dopiero do kin,
tak, to
już mówi bardzo dużo. No ale wiemy też z jakich powodów, że te plamki tam trzeba było
odmalowywać, przez
miesiące czyścić. Także naprawdę to jest ogromne dzieło, największe myślę w dorobku Wajdy pod względem takiego rozmachu realizacyjnego i pod względem też trudności technicznych, które się pojawiały i technicznych, ale i nie tylko, i tych nieszczęśliwych wypadków. Tam naprawdę to jest historyczne dzieło i rzeczywiście fajnie byłoby zobaczyć film, który mówi o tym, jak ten film powstawał. No bo to, w jakich czasach też powstawał.
Tak, to wszystko, te polityczne wątki, prawda? Ta
tak, później
rozgrywka z tą krytyką, złą prasą, to jest bardzo filmowy scenariusz. Zresztą takie filmy już powstają, bo na przykład niedawno był film Nouvelle Vague, Nowa Fala, o tym, jak powstawał film Do utraty tchu. Więc myślę, że
Może się doczekamy,
teraz
tak.
Apelujemy do producentów i reżyserów, proszę zrobić taki film. Czekamy na pewno na to.
Czekamy i zachęcamy, żeby popioły zobaczyć, bo poza Potopem mamy też jeszcze inne świetne filmy, które opowiadają o naszej historii. Czasem niewygodnej, no ale jednak.
No jednak naszej mimo wszystko.
Jednak naszej mimo wszystko, więc zachęcamy, żeby popioły zobaczyć i ten debiut filmowy Daniela Olbrychskiego w tym filmie.